Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Zapraszamy Państwa do wysłuchania relacji ze spotkania integracyjnego dla osób w wieku 30-40+, które odbyło się 10 marca 2017 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Spotkanie poprowadził ojciec Włodzimierz Misiuk, wikariusz parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku. Tematem spotkania były rozważania o Wielkim Poście. Skąd dowiedzieli się Państwo o dzisiejszym spotkaniu?
O dzisiejszym spotkaniu dowiedziałam się właściwie w naturalny sposób, ponieważ wcześniej też uczestniczyłam w spotkaniach tej grupy, także z informacji tak naprawdę internetowej, mailowej, ponieważ jestem na liście mailingowej naszej grupy, także jestem na bieżąco, że tak powiem. A poza tym informacja była też dostępna na stronie cerkiew.pl, także myślę, że dzięki temu dzisiaj też mieliśmy nowe osoby na naszym spotkaniu duchowym.
Z internetu, ze strony internetowej.
Dowiedziałam się w zasadzie to już ponad pół roku temu, bo byłam na pierwszym spotkaniu w lipcu zeszłego roku, a dowiedziałam się z programu U Źródeł Wiary.
Dowiedziałam się z internetu, ze strony na Facebooku, która jest założona. Nazywa się 30, grupa 30-40. No i tam zobaczyłem zdjęcia, zobaczyłem ciekawe inicjatywy. Postanowiłem, że przyjdę, zobaczę, posłucham.
My ogólnie jako grupa istniejemy od lipca zeszłego roku. Zaczęliśmy od takich nieformalnych spotkań, typu wspólne kajaki, rowery, więc tak nieformalnie zaczęliśmy. Potem w okolicach września, października rozpoczęliśmy taki cykl spotkań z duchownymi. W sumie chyba na pierwszym spotkaniu ojciec Władek Misiu właśnie z nami był. Potem zapraszaliśmy jeszcze innych duchownych. Mieliśmy również takie inicjatywy jak wspólne wyjście i spędzanie małanki. Ostatnio był kulik też, dużo różnych rzeczy ogólnie było. No a dzisiaj na spotkaniu sobie, ponieważ jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, więc będziemy też rozmawiać o Wielkim Poście. Zawsze po takich spotkaniach w Centrum Kultury Prawosławnej idziemy wspólnie na jakieś takie posiedzenie w jakiejś kawiarni, restauracji. No dobrze, to ja oddaję już głos ojcu.
Zacznę od podziękowań za zaproszenie. Tak w ogóle to też podziękowań za to, że w ogóle się spotykacie. To moim zdaniem rewelacja. Mówiłem przed chwilą jeszcze innym, że kiedyś próbowałem doprowadzić do czegoś takiego, żeby się taka dojrzała młodzież spotykała, przynajmniej czas do czasu. Było kilka różnych podejść, nie wychodziło i nie wyszło, a tutaj jak się pojawiła tak zwana inicjatywa oddolna, to zaskoczyło i się rozkręciło i dalej się rozkręca. Przychodzą teraz nowe twarze, to dobrze o Was świadczy. Podziękowanie i gratulacje Wam się należą. Tak trzymać. By przejść do tematu, to Wielki Post jest szczególny z tego względu, że chyba pojawił się jako pierwszy. Dłuższy taki post. Na początku nie był taki długi jak teraz. To nie było od razu 49 dni, jak to teraz mamy. To był długi proces. Zaczęło się od... Teksty źródłowe wspominają o jednym dniu przed Paschą, o dwóch, potem trzech, potem siedem się pojawia. Takie liczby na początku bywały, a potem doszło do tego jeszcze 40. I teraz ten pełny czas Wielkiego Postu, to te 7 tygodni. Tylko też ciekawostka, jak już przy tym jesteśmy. Z liturgicznego punktu widzenia soboty i niedziele nie są dniami postnymi. Choć jemy postne dania, to liturgicznie to nie są dni postne. Jest liturgia celebrowana w sobotę i w niedzielę. W sobotę świętego Jana Złotego, w niedzielę świętego Bożego Wielkiego, przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu. I jedyną postną, i to tylko w połowie sobotą, w całym cerkiewnym kalendarzu jest Wielka Sobota. Tylko noc tej soboty, noc z piątku na sobotę jest tą połową postu w ten dzień. I jeżeli z tych 7 tygodni Wielkiego Postu, 40 dni soboty o Łazarzu i Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do soboty, odejmiemy wszystkie soboty i niedziele, połowę tej Wielkiej Soboty, zostanie dni 36,5. To jest dokładnie 1/10 całego roku. Wielki Post rozrósł się do tych rozmiarów z kilku różnych powodów. I jedna z tych cech charakterystycznych to właśnie to, że zajmuje dokładnie 1/10 całego roku. I oddając się postnym przedsięwzięciom różnego rodzaju, ofiarowując siebie, bo o to tutaj też chodzi między innymi, ofiarowujemy Bogu 1/10 naszego życia. To zaczerpnięta ze Starego Testamentu praktyka. Naród wybrany ofiarowywał Bogu 10% ze wszystkiego. My też powinniśmy. My też możemy, chociażby poszcząc w te dni.
No właśnie, ale czy tak naprawdę poszcząc to jest ofiarowanie siebie Bogu, czy bardziej post nam ma pomóc nam, jako nam, umożliwiając tą drogę przybliżenia się do Boga. Nie, że jakby pościmy dla Boga, tak? Bo czasem tak się myśli, poszczę dla Boga, Boże, to robię dla Ciebie. Tylko bardziej, że za pomocą drogi poszczenia łatwiej jest mi myśleć o Bogu.
Właśnie. To jest taka bardzo złożona kwestia, choć z drugiej strony to takie proste, oczywiste. Być powinno. Ale chyba nie jest. No, pytanie podstawowe. No. Dlaczego pościmy? Po co jest post? W poście powstrzymujmy się od tego, co dobre. Nie tylko proste, ale dobre to w ogóle. Mięso jest dobre, nadział jest dobry. Muzyka, jeżeli jest dobra, to jest dobra. Filmy też. Są też różne przyjemności. Rozrywki, których się w poście powstrzymujemy. One też są dobre ze swej natury. Ale w poście powstrzymujemy się od tego, co dobre, po to, żeby... Żeby co?
Powstrzymać się od tego, co gorsze.
Co złe. Chodzi o to, żeby się powstrzymywać od grzechu. Po to jest post. To jedna z ważnych, czy nawet najważniejszych. Jeden z najważniejszych powodów poszczenia. Jeden ze świętych ujął to krótko i węzłowato. Nie trzeba byłoby pościć, gdybyśmy nie grzeszyli. Pościmy, czy powinniśmy pościć dlatego, że grzeszymy. To jest recepta. No, jak już przy tym jesteśmy. Post przeważnie kojarzy się z ograniczeniami. A już ograniczenia to w jedzeniu. No, choć w domyśle są jeszcze te, że rozrywek się wystrzegamy, czy jakichś przyjemności. Mowa była o muzyce, o filmie, dyskotekach i tym podobnych. Nie? No ale pierwsze skojarzenie z postem to ograniczenia w jedzeniu. To można, tego nie można. No, nawet jeżeli zatrzymujemy się na tym podstawowym czy pierwszym ograniczeniu, to też całkiem nieźle i słusznie, bo jedzenie to podstawowa sfera życia człowieka. Jemy codziennie. Trzeba jeść, żeby żyć. To takie, że oczywiste. I właśnie, przez to, że jemy codziennie, jemy często i w miarę regularnie, jest taka naturalna okoliczność, taka naturalna możliwość, żeby w miarę szybko uporządkować tą podstawową sferę życia, którą jest jedzenie. Przez to, że są te ograniczenia, które wprowadzamy, uczymy się decydować, co jemy, ile jemy, kiedy jemy, jak jemy, to też ma ogromne znaczenie i tak dalej, i tak dalej. Jak uporządkowujemy tą podstawową sferę życia, to nabieramy sił, nabieramy też doświadczenia, które upoważniają nas i pomagają nam jednocześnie do podjęcia prób uporządkowania innych sfer naszego życia. Uporządkowania tego, co nie powtarza się tak często i regularnie jak jedzenie. To takie bardziej trudne do uchwycenia, do uporządkowania. I te inne sfery życia, tak ogólnie ujmując, to nasze relacje z innymi ludźmi. To, co trzeba uporządkowywać też, oprócz jedzenia, to, co mówimy, to, czego słuchamy, to, co oglądamy, ogólnie to ujmując. I to właśnie w poście, w tych okresach postnych, no, mamy takie cztery w cerkiewnym kalendarzu, one są między innymi właśnie po to, że jak się tak oddajemy tym ascetycznym praktykom, próbujemy uporządkowywać to nasze życie, to nie robimy, różne sfery naszego życia i nasze życie tak w ogólności, nie robimy tego po to, żeby w poście tak żyć inaczej. Jak się skończy, to znowu będzie tak, jak to wcześniej było czy bywało. Chodzi o to, żeby tak się rozkręcić, żeby tak się nakręcić, żeby tak się uporządkować, żeby ten porządek został. Jak przestaniemy pościć, żeby dalej to uporządkowanie funkcjonowało. Powstrzymuje się od tego, co dobre, przez cały ten długi, bo wielki post, po to, żeby dalej się powstrzymywać od tego, co złe, od grzechu. W poście też się od grzechu powstrzymujemy. Powstrzymujemy się od tego, co dobre, no nie? Ale to powinno zostać, nie? Przestajemy się powstrzymywać od tego, co dobre, no już folgujemy sobie w tym gwiazdospisie i nie tylko, ale powstrzymywanie od grzechu powinno zostać z nami na zawsze. Ale niestety nie zostaje i cerkiew w swojej mądrości wielkiej i miłości do każdego z nas wprowadziła te jeszcze trzy oprócz Wielkiego Postu postne okresy, żeby o tym sobie przypominać, żeby jak znowu się rozleniwiamy i zapominamy o tym, co ważne, nawet najważniejsze, żeby znowu sobie o tym przypomnieć i żeby znowu się nakręcić, żeby przez ten następny okres między postami no, dalej próbować żyć tak, jak Bóg przykazał, tak jak powinniśmy. A z tą strogością postu, no tak też to i liturgicznie wygląda. Ten Wielki Post jest szczególny pod wieloma względami. Jeden z nich, no, jeden z głównych to, że w czasie Wielkiego Postu w ciągu tygodnia nie są celebrowane boskie liturgie. I w związku z tym, że taka przerwa się pojawiła, pięciodniowa, w przystępowaniu do komunii, do pryczastii, do chrześcijanom w pierwszych wiekach trudno to było znieść, bo w pierwszych wiekach przystępowali do pryczastii codziennie. W pierwszych trzech wiekach, choć liturgia była celebrowana tylko raz w tygodniu, w Dzień Pański, jak zaczynali się modlić chrześcijanie w sobotę wieczorem, to kończyli w niedzielę rano, to było wsienoszczne bdzienie, całonocne czuwanie, które kończyło się liturgią nad ranem. Chrześcijanie przystępowali, wszyscy, którzy przychodzili na to nabożeństwo, przystępowali do pryczastii. Też była taka praktyka, że zabierali ze sobą cząsteczkę Najświętszego Sakramentu, ciała Chrystusa, do domu. Bo nie mogli wytrzymać ani jednego dnia bez zjednoczenia się z Chrystusem. W IV wieku dużo się zmieniło. Poganie masowo zaczęli przyjmować chrzest. No i to spowodowało duże, daleko idące zmiany. Liturgia, przez to chrześcijaństwo przestało być prześladowane, zaczęło być celebrowane codziennie, ale dyscyplina zaczęła słabnąć. No i choć liturgia była codziennie, chrześcijanie zaczęli przystępować do pryczastii coraz rzadziej. No, kanony były w pierwszych trzech wiekach kanon, no, który stwierdzał, że kto chrześcijanin, który nie przystępuje do pryczastii, do komunii dwie niedziele pod rząd, sam siebie wyklucza z cerkwi. Bo Eucharystia, pryczaszczenie, komunia, czyli nasze jednoczenie się z Chrystusem, to misterium jedności nas z Chrystusem i ze wszystkimi członkami ciała Chrystusa. Jak ktoś nie przystępował, to się wykluczał z tej jedności. W IV wieku ten kanon został zmodyfikowany i zaczął brzmieć ciut inaczej. Kto trzy niedziele pod rząd nie przystępuje, ten się wyklucza z cerkwi. Chyba, że powód był poważny. Ktoś był uwięziony, czy w podróży, czy chory. Chociaż z chorobą to jeszcze nie było tak źle, bo diakoni po liturgii roznosili przeczeszczenie ciała Chrystusa do tych, którzy nie mogli być, bo byli chorzy i musieli zostać w domu. Kilka wieków później ten kalendarz znowu został zmodyfikowany i zaczął brzmieć tak, jak do dzisiaj brzmi, do dzisiaj obowiązuje. Kto przynajmniej raz w roku nie przystępuje, ten się wyklucza. Ale niektórzy tak to zinterpretowali, że tylko raz można. I no, do dzisiaj się słyszy, no, że mama mówiła, no, że w Wielkim Poście raz, a dobrze, wystarczy.
Mam pytanie, bo na przykład też wydawało mi się, że jeżeli ktoś pójdzie podczas Wielkiego Postu dwa razy do spowiedzi, no, na to właśnie wypaskalną może przystąpić, tak? I akurat ja myślałam, wydawało mi się, że przynajmniej raz, tak? Natomiast w ubiegłym roku usłyszałam, że trzeba jednak nie raz, ale co najmniej dwa razy.
Żeby w nocy, tak, noc paschalną, tak, pójść do przyczasti już bez spowiedzi. Dwa albo trzy razy na pewno nie zaszkodzi. No, a jak już przy tym jesteśmy? Doszło z czasem, różnie to wyglądało w różnych miejscach, ale doszło do tego, że doszło do połączenia spowiedzi i przyczaszczenia. To u nas ciągle to taka praktyka obowiązująca, choć pojawiła się już dość duża grupa ludzi i ona się powiększa stopniowo, którzy proszą duchowego opiekuna, to może być proboszcz, wikariusz, albo mają duchowego opiekuna w innej parafii, czy jeżdżą do monasteru, proszą błogosławieństwo, żeby móc przystępować do przyczasti w każdą niedzielę, bez spowiedzi. Spowiadają się wtedy albo raz na miesiąc, albo raz na dwa. Chyba, że coś poważnego się wydarzy i wtedy nie czekają do końca miesiąca, jak do szpitala to karetką się jedzie, albo do lekarza się biegnie z jakimś głębszym skaleczeniem, czy zwichnięciem, czy złamaniem. Tak samo w razie, nie daj Boże, wydarzy się coś poważnego, jakieś takie grzeszne wydarzenie, to wtedy telefonicznie też to można skonsultować, no, czy mogę, nie postępuję do spowiedzi, no, przystąpię do przyczasti. Sumienie nie pozwala, no, bez spowiedzi. No, tu warto zastosować porównanie. W tekstach liturgicznych się pojawia. Spowiedź to wraczebnica, czyli lecznica. To coś jak wizyta u lekarza, bo wszystkie nasze grzechy to choroby duszy. Te choroby trzeba leczyć, tak samo jak leczymy choroby ciała. Ale jedynym lekarzem, który może wyleczyć choroby duszy, którymi są grzechy, jest Bóg. I kiedy przystępujemy do spowiedzi, mówimy o tym, co boli, jakie choroby nas dopadły, czy jakie sami spowodowaliśmy swoim postępowaniem, swoim słowem czy myślą. I po wizycie u lekarza, najlepszego z najlepszych, przystępujemy do przyczasti, które określane jest mianem pokarmu i lekarstwa nieśmiertelności. Ten pokarm jest potrzebny do prawdziwego życia. A to prawdziwe życie to życie z Bogiem i w Bogu. I to prawdziwe życie z Bogiem i w Bogu umożliwia misterium Eucharystii, przyczaszczenia. Mi się wydawało, powiem więcej, ja pewność miałem, że misterium przyczaszczenie, no, polega na tym, że przystępujemy do czaszy i otrzymujemy cząsteczkę, czasticu ciała i krwi. No i ta czastica ciała i krwi, ta cząsteczka ciała i krwi Chrystusa staje się częścią mego ciała. No, ulega strawieniu. To jest pokarm i lekarstwo. I pokarm i lekarstwo się trawi i się wtedy rozpływa po całym ciele. Ale to jest tylko część dużo większej całości, bo przyczaszczenie polega jeszcze bardziej na tym, że to my stajemy się cząsteczką. Znaczy to my jesteśmy cząsteczką, która staje się częścią ciała Chrystusa, którym jest takim. To my się przyczęszczamy. To słychać w określeniach misterium Eucharystii. Przyczaszczenie. Com unio z łaciny. W tym pri i w tym com mowa o движении, o ruchu ku Bogu, ku Chrystusowi, no, ku zjednoczeniu. I to najważniejsze właśnie w poście. Są w środę i w piątek liturgie uprzednio uświęconych darów. To nabożeństwo skomponowane po to, żeby umożliwić chrześcijanom, którzy oddawali się postnym praktykom, nie było w tym czasie liturgii na co dzień, żeby umożliwić zjednoczenie z Chrystusem, które daje siły do prawdziwego życia, które daje prawdziwe życie. Przystępujemy do pryczastii wo ustawienie grzechów i żyć wieczny, dla odpuszczenia grzechów i dla życia wiecznego. Mają ludzie wątpliwości. No jak można pomyśleć nawet, że przystąpi do czaszy, do pryczastii bez spowiedzi? No przyjęło się, no mama uczyła i tata też, babcia no, palcem machała, no trzeba się najpierw wyspowiadać, żeby tak na czysto podejść, nie? Na czysto, no, bez grzechu. Ale jak podchodzimy, to kapłan wypowiada słowa. No, jak się tak pojedynczo podchodzi, to wtedy je wypowiada, wtedy jest szansa usłyszeć. Jak jest tak dużo ludzi, no to jak je powie na początku, to potem tylko imię wypowiada, przeczeszaj Cara Boży i po kolei. A te słowa, ta fraza brzmi następująco. Czesnacho i presjataho, ciela i krowi, Gospoda i Boga i Spasa naszego Jezusa Chrysta, przeczeszaj Rab Boży, Raba Bożia, tu się wasze imię pojawia, w ostawienie grzechów i żyć wieczny. Te przystępujemy dla odpuszczenia grzechów, bo jesteśmy grzeszni. To jest najważniejszy powód przeszczenia. Znaczy, nie najważniejszy, ale ten z najważniejszych. Potrzebuję lekarstwa, bo jestem chory. Jak nie jestem chory, to po co lekarstwo przyjmować, nie? No, może zaszkodzić. No, reklamy ostrzegają cały czas, że trzeba się stosować do zaleceń na tych ulotkach w pudełkach z lekarstwami. To jest powód naszego przystępowania do tego misterium Eucharystii, bo Chrystus wstąpił z nieba na ziemię, żeby nas wyzwolić z niewoli grzechu. I On to robi na co dzień, jeżeli przystępujemy. To bardzo ważny temat na Wielki Post. Myślę właśnie, dobrze byłoby, żebyście próbowali wykorzystać ten czas Wielkiego Postu, żeby przystępować do sakramentów częściej, na początku, w trakcie, raz, drugi, niech i trzeci, czwarty, niech nie będzie co tydzień nawet, jak nie w piątek czy w środę, to niech w sobotę albo w niedzielę. Żeby jak się skończy Wielki Post, dalej przystępować częściej. Też w tej kwestii, w tej najważniejszej kwestii też się tak nakręcić i rozkręcić, żeby dalej częściej przystępować. To jest to, co najważniejsze.
Ja mam jeszcze pytanie takie, jak właściwie, praktycznie, no nie wiem, nas nie uczono, no to co człowiek przeczyta oczywiście, jak właściwie się przygotować, tak, do spowiedzi, do pryczaści, żeby jakby wystarczyć prawidłowo, nie wiem, te wszystkie zasady.
Pojawiło się porównanie spowiedzi do wizyty u lekarza. Jak się idzie do lekarza, to z jakąś chorobą, czy z jakąś dolegliwością, czy z jakimś bólem, to temu lekarzowi się mówi dokładnie, co mnie boli i gdzie mnie boli i kiedy mnie boli, czy to rano, czy wieczorem, czy po jedzeniu, czy przed jedzeniem. Wszystkie okoliczności się ujawnia, no, żeby umożliwić lekarzowi postawienie właściwej diagnozy. Tak samo przy spowiedzi. Trzeba nazywać wszystkie grzechy po imieniu. Zdarza się, może już rzadziej, ale ciągle się zdarza. Przychodzą ludzie do spowiedzi. No ja na dzień dobry pytam, czym zgrzeszyłeś, czy zgrzeszyłaś przed Bogiem, przed ludźmi, jakie są twoje grzechy? No, właściwym. Wszystkim. No to ja pytam, a zabiłeś kogoś? Nie, jakże. Ale mówisz wszystkim. No to uściślimy, co to jest. Też zdarza mi się w takim kontekście stwierdzać fakt, że Bóg zna wszystkie nasze grzechy. Wszyściutkie. I te większe, i te mniejsze, i te najmniejsze, te najbardziej skryte nawet. Zna je wszystkie. Kiedy przystępujemy do spowiedzi, to Bóg oczekuje, że nazwiemy te wszystkie grzechy po imieniu. No tak jak jesteśmy u lekarza z jakąś chorobą, no to mówimy mu wszystkim, nie skrywamy niczego po to, żeby się wyleczyć. No to warunek konieczny przecież. Tak samo i tutaj. posuwam się do stwierdzenia, że Bóg zna wszystkie nasze grzechy i oczekuje, żeby je wszystkie nazwać, żebyśmy je nazwali. No ale niektórzy reagują. No, po co Panu Bogu głowę zawracać? Jak on zna moje grzechy, to po co mu ich mówić? Nie? To można skrócić. Nie? Mówię, że żałuję i cześć. Tak parafrazując. Ale właśnie, spowiedź jest po to, żebyśmy to my sami sobie uświadomili, sobie pokazali sobie i Bogu jednocześnie, że wiemy, jak żyjemy, że zdajemy sobie sprawę z tych błędów, które popełniliśmy i że chcemy je naprawić. To w naszym własnym, najlepiej pojętym interesie nazywać te wszystkie grzechy po imieniu, na spowiedzi właśnie, bo to też jest taka możliwość do wykorzystania, to też się dzieje przy spowiedzi. No, kiedy kapłan pyta, co jeszcze, no, kiedy słyszy o tych grzechach, no, może nawet i powinien, ale to różnie też wygląda, może zalecić coś, podpowiedzieć, co z tym zrobić. To może się dziać, to dzieje się pod natchnieniem Ducha Świętego. Są w niektórych tekstach opisy, jak to spowiedź wygląda. Biskupa Kalistosa wam polecam, żeby poczytać. To jest książka pod tytułem Misteria uzdrowienia. Tam jest zbiór jego tekstów o sakramentach, o liturgii, też piękny tekst. Jest też tekst o spowiedzi. Misteria uzdrowienia. Taka pomarańczowa okładka ze zdjęciem z klockami drewna. Takie zdjęcie. Suche takie klocki, ale jedna zielona gałązka tam się pojawia jeszcze z listkami. W tym tekście o spowiedzi biskup Kalistos cytuje takiego starszego duchownego z jednej z prawosławnych parafii w Londynie. Jakaś pani tam się u niego spowiadała cały czas tym samym. A że on powiedział to, a ja wtedy tak, a on znowu to, a ja wtedy tak. No taki ping i pong, ping i pong. I za każdym razem to samo. No. Takie trochę uciążliwe to było. To taki był prosty duchowny. I na pewno pod natchnieniem Ducha Świętego, no, któregoś razu przy takiej właśnie spowiedzi no, przerwał jej. Zapytał, a czy to coś daje? Jak ty mówisz to, jak on powiedział to? I ona wtedy sobie uświadomiła, no, że to właściwie bez sensu. Ale trzeba było, no, żeby przy spowiedzi to usłyszało. Inni pewnie to mówili, ale nie docierało. A właśnie w kontekście spowiedzi takie oczywiste stwierdzenie może się okazać bardziej oczywiste niż nawet jest. Myślę, że to najważniejsze, żeby się głęboko zastanowić nad tym, co robię, jak robię to, co robię, jak, co zrobiłem, zrobiłam od czasu ostatniej spowiedzi, żeby o tym powiedzieć. Jak już przy tym jesteśmy, przychodzą niektórzy z karteczkami, ze spisem, z listą grzechów. Biskup Kalistos też o tym pisze, chyba nawet w tym samym tekście. No, to było zrobione z myślą o tym, żeby no, o niej nie zapomnieć przy spowiedzi. Ale jeżeli to zostało spisane, to właściwie no, pytanie się może pojawić, no, kiedy ta spowiedź się odbywa, no, czy kiedy spisuję te grzechy, czy kiedy o nich mówię, no, na spowiedzi. No, rada się tutaj pojawia, no, żeby jednak próbować mówić z pamięci. To też ma swoje znaczenie. W razie są wątpliwości, czy wszystko zapamiętałem, no to rzucić okiem na ściągę, żeby się upewnić, że wszystko zostało powiedziane. Ale to bardzo, myślę, ważny element, że ta spowiedź jest taka no, na bieżąco. Żyjemy tym wydarzeniem, tym, że nazywamy te grzechy przed Bogiem i przy świadku. A do Eucharystii przygotowujemy się postem eucharystycznym. Post to też są duże różnice. No, o poście dzisiaj mówimy, to pasuje. Post eucharystyczny to ten czas przed przystąpieniem do pryczastii. No przyjęło się, że no to od czas od północy, nie? kończy się dzień i zaczyna się następny i już wtedy nie jemy późnej kolacji w środku nocy czy wczesnego śniadania. Ale dobrze byłoby pamiętać, że w naszej cyrkiewnej rachubie czasu dzień zaczyna się z wieczora. Wieczernia to nabożeństwo na koniec dnia i na początek następnego. No niedawno było to wyraźnie widać, jak była wieczernia w niedzielę przebaczenia win. Na początku szaty duchownych były takie jak do tej pory, żółte przeważnie, a w trakcie wieczerni nastąpiła zmiana. Zniknęli w zieloni, a potem się pojawili już w tych fioletowych wielkopostnych. Także to wyraźna wskazówka, wyraźny znak. No, dzień zaczyna się z wieczora i dobrze byłoby spróbować już zacząć pościć wieczorem. Tu też konsekwencja by się przydała, bo zdarzało się i zdarza się, że okej, post zaczyna się o północy, ale kończy się wieczorem. Także jak się zaczyna o północy, to się kończy o północy, a nie wieczorem. Z tym przygotowaniem do przeczyszczenia i do spowiedzi też, no bo przeważnie łączymy te dwa sakramenty. To doszło do tego, że jest takie pojmowanie czy przeświadczenie, no, że to takie dwa w jednym, nie? Spowiedź i komunia. Tak są ze sobą nierozerwalnie połączone. To no, okoliczności w historii to spowodowały, ale to no, nieporozumienie. To są dwa odrębne misteria, dwa odrębne sakramenty. Tak jak właśnie wizyta u lekarza i przyjmowanie lekarstwa. Czy jak idziecie po wizycie u lekarza do apteki, kupujecie lekarstwo, no, weźmy, że to antybiotyk i że trzeba codziennie go przyjmować o tej samej porze dnia. No, czy za każdym razem, kiedy przyjmujecie tą tabletkę, idziecie najpierw do lekarza zapytać, czy można? Się przyjmuje tą tabletkę, bo to już zostało ustalone. Właśnie na spowiedzi to powinno być ustalone. Duchowy opiekun, spowiednik może zalecić. Można go poprosić błogosławieństwo, żeby przyjmować co niedzielę. Może się zgodzić na podstawie tego, co usłyszał, czy w jakim stanie jesteśmy. To dużo od okoliczności zależy. Może pobłogosławić i może stwierdzić nie co niedzielę, tylko co druga niedziela. Poważne grzechy pociągają ze sobą poważne konsekwencje. Na przykład grzech zabójstwa, czy umyślnego, czy nieumyślnego, grzech aborcji, no, pociąga ze sobą ekskomunikę. Nie można przystępować do przyczasti. Święty Bazyl Wielki w IV wieku za grzech cudzołóstwa, w związku z grzechem cudzołóstwa zalecał ekskomunikę, która trwała lat 15. I te 15 lat było podzielone na takie okresy, po 5 lat, 4, 3, różnie ci, którzy zgrzeszyli, postępowali na różne sposoby w tych okresach. Można było wejść tylko do przedsionka cerkwi na przykład i każdego, kto wchodził, błagało się o to, żeby się pomodlił tam w środku dalej. Dopiero przez ostatnie 3 lata można było wejść do środka i być ze wszystkimi w czasie całej liturgii, ale nie można było przystąpić do przyczasti. To nie było za karę. Właśnie te zalecenia przy spowiedzi, epitimia to się nazywa po słowiańsku, choć to greckie słowo, z greckiego zaczerpnięte i nieprzetłumaczone, tylko tak trochę zeslawizowane. Epitimia to nie pokuta, tak jak mówią w rzymskokatolickiej tradycji. Ksiądz zadał pokutę i tu pojmowanie jest, to słowo nawet sugeruje, że to jest za karę, nie? Bo jest w kościele rzymskokatolickim takie pojęcie zadośćuczynienia. Grzech w katolickim pojmowaniu to coś jak zaciąganie długu. Ten dług trzeba spłacić, trzeba zadośćuczynić. I z literatury znane są takie stwierdzenia, ksiądz zadał pokutę. Znaczy trzeba było odmówić ileś tam zdrowasiek, no, albo coś tam jeszcze zrobić, żeby zadośćuczynić. Dług trzeba spłacić, niekoniecznie w tej samej walucie, w której został zaciągnięty. Zdrowaśki były przeliczane na to coś, co się grzesznego wydarzyło. zadziałało. W naszym pojmowaniu to nie jest zadośćuczynienie, to nie jest spłacanie długu, to jest leczniejsza terapia. Po wizycie u lekarza nie następuje uzdrowienie natychmiast. To, że idziemy do apteki i kupujemy lekarstwo, to w związku z tym, że trzeba się jeszcze leczyć, żeby wyzdrowieć. To jest proces, nad tym trzeba pracować. I właśnie epitimia, to lecznicza terapia i ekskomunika, na tym też właśnie polega. To, że nie mogę przystąpić, to po to, żeby pomagać, żeby mi pomagało w moim naprawianiu się, wracaniu do zdrowia. Polecam Wam wszystkim lekturę tego tekstu. Biskupa Kalistosa oczywiście. Wielki post i konsumpcyjne społeczeństwo. Ten tekst jest rewelacyjny. To jest o poście prawie wszystko. Jeszcze można więcej powiedzieć. Jest jeszcze inny tekst biskupa Kalistosa o poście. Ten jest dla mnie taki szczególny, bo prawie 20 lat temu go pierwszy raz przeczytałem. Na początku Wielkiego Postu to było. Akurat był trochę czas taki luźniejszy i sięgnąłem w końcu po książkę, w której ten tekst był. I właśnie jak przeczytałem, to od razu zacząłem tłumaczyć, żeby jeszcze w tym poście inni zdążyli przeczytać to, co mi było dane. Jak zacząłem czytać, tak, tam była książka bardzo dobra, cała do przetłumaczenia. Living Orthodoxy in the Modern World. Żywe prawosławie we współczesnym świecie. Zestaw bardzo dobrych tekstów, bardzo dobrych autorów na takie współczesne tematy. Tu też słychać w tytule. Post w konsumpcyjnym społeczeństwie. Mi się wydawało znowuż, że ja wiem o poście więcej niż mniej, bo ojciec baciuszka, nie, się tam trochę w domu praktykowało, ale potem studiowałem teologię, potem wykładałem, potem ciągle praktykowałem, mniej więcej. Ale przez to, że tekst był napisany przez biskupa Kalistosa, to wystarczający powód, żeby sięgnąć i poczytać. I zacząłem czytać i lusterka przede mną nie miałem, przed sobą nie miałem, ale na pewno się czerwieniłem ze wstydu, że mi się tylko wydawało, że wiem, co to Wielki Post. Biskup Kalistos tak ma, że jak pisze o czymś, to nie opisuje tego z tej swojej tylko perspektywy, od przodu. On zagląda i od tyłu, i z boku, i od góry, i od dołu. To jest takie całościowe podejście do Wielkiego Postu i z tego względu między innymi warto poczytać, bo bardzo dużo wyjaśnia. I o historii postu, jak się ukształtował, ale też o naszym miejscu Wielkiego Postu w naszym życiu. Na samym początku takie porównanie serwuję. W zachodniej tradycji, w rzymskokatolickiej, Wielki Post zaczyna w środę popielcową. No i ludzie posypują popiołem głowy. Biskup Kalistos cytuje grecką praktykę na początku Wielkiego Postu. Od poniedziałku się u nas post zaczyna. To się nazywa czysty poniedziałek. W Grecji jeszcze do niedawna była taka tradycja. Teraz w zaniknięciu już chyba. Ale ciągle się zdarza. Ten czysty poniedziałek, początek Wielkiego Postu, to była taka pierwsza wiosenna impreza rodzinna na zewnątrz. Całe rodziny wyjeżdżały gdzieś za miasto, na wioskę. Towarzyszyło tym wyjazdom wspinanie się na górki, mniejsze i większe, żeby puszczać latawce. Taka więcej niż subtelna różnica między sypaniem popiołu na głowę i puszczaniem latawców. Swoboda, wolność, to paradoksalnie cechy charakterystyczne Wielkiego Postu. Czy naszego podejścia do postu tego w ogóle. Kojarzy się z jakimś zniewoleniem, nie? Bo są te ograniczenia, bo trzeba się wystrzegać tego, trzeba się pilnować. Ale pytanie podstawowe, jeżeli nie najważniejsze, czy jedno z tych ważnych i najważniejszych, po co to wszystko? Już ustaliliśmy. Powstrzymujemy się od tego, co dobre, żeby się powstrzymać od tego, co złe. Ale tu też trzeba pamiętać, że to złe, to grzech, się pojawia w naszych relacjach z innymi ludźmi. W poście najważniejsze nie jest to, co jem, czy czego nie jem, tylko to, jak się odnoszę do swojego bliźniego, do wszystkich swoich bliźnich. Człowiek jest najważniejszy w poście. Kropka. Są tu też cytowane przykłady, takie, że drastyczne wręcz. O świętym Janie z Kronsztadu wiadomo i to był chyba święty Grzegorz. Nie pamiętam, bo tam jeszcze biskup Kalistos wspomina. Ci święci pomagali wielu ludziom w różnych i bardzo ważnych, trudnych sprawach. I to też takie naturalne. No, ci ludzie, którym oni pomogli, no, chcieli im i próbowali im jakoś podziękować za tą pomoc im okazaną. Z takiej czystej, serdecznej no, wdzięczności. No i święty Jan z Kronstadtu pomógł jednemu z bardzo wielu takich biedaków w jakiejś takiej trudnej bardzo sytuacji. No i ten biedak chciał mu się bardzo, bardzo, bardzo odwdzięczyć. No i zaprosił go do siebie. Ale to był Wielki Piątek. No i z tej wielkiej wdzięczności poczęstował świętego Jana z Kronstadtu kurczakiem. Wielki Piątek. Kiedy, no, strach pomyśleć o tym, żeby cokolwiek zjeść, nie? On kurczaczkiem go poczęstował, którego zdobył no, wielkim wysiłkiem jakimś tam. Dalej był biedny. Koniec końców to było... Ale no, tak czysto serdecznie no, tak do tego podchodził. Święty Jan z Kronstadtu bez mrugnięcia okiem zjadł tego kurczaka Wielki Piątek. Bo w poście człowiek jest najważniejszy. Gdyby on tego kurczaka nie spróbował, to byłoby katastrofa dla tego człowieka. Także o tym chyba trzeba najbardziej pamiętać.
No, o tym zapominamy.
No niestety. Takie, no, myślę, że to nasze wspólne wrażenie, że myśląc czy mówiąc o poście, no, koncentrujemy się na tych regułach, ograniczeniach, co można, czego nie, czy z oliwą, czy bez, czy tamto, ale brakuje... Nie wiem, czy pamięci, czy refleksji o tym, po co to wszystko. To ma swój no, głębszy cel.
Mi się wydaje, że też część takich rzeczy, dlaczego post no, bardzo się kojarzy z pokarmem, to, że ja na przykład byłam tak uczona na religii. Jak był temat Wielkiego Postu, nie wolno jeść tego, tego, tego. Aha, czyli Wielki Post to jest niejedzenie. A jako dziecko tak się nauczyłam.
No, niestety. Ale teraz mamy dużo więcej możliwości, żeby się dowiedzieć, co to takiego i po co i na co. Ta książka, Pierwszy z Brzegu przykład. Też słyszałem to na lekcjach religii. To takie, że oczywiste. No, tylko właśnie Bóg dał nam rozum po to, żeby go wykorzystywać. Dochodzić prawdy. Dochodzić, jakie to ma znaczenie i potem to wykorzystywać. Post. Tak w ogóle. W prawosławnym kalendarzu zajmuje pół roku i do tego jeszcze kilka tygodni. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie. Są w takich ściennych kalendarzach rastrem pozaznaczane. No, na pierwszy rzut oka widać, że tego dużo. Ale wierzcie mi na słowo, to jest zawsze pół roku i kilka tygodni. Ta ilość tych tygodni się zmienia w zależności od tego, kiedy Pascha wypada. Bo post przed świętem apostołów Piotra i Pawła zaczyna się w tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy, która jest uzależniona od daty świętowania Paschy. Im Pascha wcześniej, tym Pięćdziesiątnica wcześniej, tym dłuższy jest post przed świętem apostołów Piotra i Pawła. Ten post może być tak samo długi jak Wielki Post, kiedy Pascha wypada najwcześniej, jak to możliwe. W zeszłym roku Pascha była późno, na początku maja. Post przed świętem apostołów Piotra i Pawła trwał tydzień i 2-3 dni. Także był bardzo krótki, ale i tak postu w prawosławnym kalendarzu w zeszłym roku było pół roku i tydzień i jeszcze parę dni więcej chyba niż te 2-3. Ta arytmetyka już podpowiada, że to ważne. Bo ważne. I warto praktykować. Też taka ogólna uwaga. No, mówimy o tych regulacjach, że to można, tego nie można. Ale to dotyczy postnych okresów. Takich jak Wielki Post, czy Uspieński, czy Rzeźcieński, czy ten apostolski. Te reguły się pojawiły dopiero w IV wieku, kiedy monastycyzm się pojawił i na pustyni w Egipcie, i w Syrii, i w Palestynie. Mnisi zaczęli pościć dłużej niż dotychczas pościli chrześcijanie. Wcześniej posty były tylko jednodniowe. Też słowa wspomniałem. Ten post przed Paschą, Wielki Post, zaczynał się od jednego dnia, potem dwóch czy trzech. Posty jednodniowe były praktykowane, a te posty jednodniowe polegają na całkowitej abstynencji. Się nie je nic od rana do wieczora. I tak dalej być powinno, tylko że ten post, te reguły, no, wszystkie do jednego garnka wrzuciliśmy, No i te posty jednodniowe zaczęły być traktowane tak samo jak te postne okresy wydłużone. W środę i piątek no, się zastanawiamy, czy to, czy tamto. Tylko ogólna zasada, że mięsa się nie je i nabiału. Ale różnie to wygląda. Dobrze byłoby wrócić do tej starożytnej, sprawdzonej praktyki, bo ma też swoje, to nawet ogromne znaczenie. Byli mnisi, co próbowali pościć tak jak Chrystus. 40 dni pościł na pustyni po chrzcie w Jordanii. Ale to niedozwolone dla wszystkich. Ci mnisi, którzy tak próbowali praktykować, no, zaszkodzili sobie, naczarpnęli zdrowie i potem pisali nawet teksty na ten temat. Innym mnichom mówili i ich napominali, żeby nie popełniali tego błędu. Wszystko w swoim czasie i w odpowiednich proporcjach. W ogóle jedli mnisi albo raz na dzień, albo raz na dwa dni. Bywało, że jeszcze rzadziej. No ale no, trzeba jeść, żeby życie podtrzymywać. No, to trzeba też dbać o siebie. Takie podstawowe zasady w tych postnych okresach, tych wydłużonych postach. No, już o tym była mowa. No, jemy to, co nie kosztuje dużo zachodu, długiego pichcenia, tam przygotowywania, doprawiania. Jemy to, co nie kosztuje finansowo zbyt dużo. To wszystko po to, żeby oszczędzić czas na modlitwę i na pomaganie innym ludziom w większej potrzebie. Też oszczędzamy po to, żeby pomagać innym, też i finansowo. Ale mnisi, no, to jeden ze sposobów, żeby te zasady realizować. No, ciągnęli koszem po dnie rzeki, czy jeziora, czy morza i zbierali śmieci. Te śmieci dzisiaj się nazywają owocami morza. To było takie postne jedzenie w owych czasach, bo prawie nic nie kosztowało. To było traktowane jak śmieci. Na to się tak na co dzień nie patrzyło. To nie były rarytasy, tak jak dzisiaj. Wystarczyło rzucić do garnka z wodą, zagotować. Czerwone się robiło, znaczy gotowe do zjedzenia i sprawa załatwiona. Także jemy to, co mniej kosztuje pod różnymi względami, a w postach jednodniowych nic nie jemy. Ta inna ogólna zasada, to jak już jemy w tych postnych okresach, to koncentrujemy się, czy ograniczamy się do owoców i warzyw. Pokarmów od zwierząt nie dopuszczamy, no chyba, że to takie właśnie śmieci, nie? Małże, niech i krewetki, ośmiornice czy kalmary, one nie mają krwi i to powodowało, że można było je w poście dopuszczać w jadłospisie. Jak pojedziecie do Grecji, no w środę czy piątek u nas, no to nie kupuje się mięsa, tylko rybę. A w Grecji ryby dużo, do wyboru, do koloru, idą ludzie na rynek i w środę, piątek na rybę nie patrzą, szukają kalmarów czy ośmiornic. To też tak, do dzisiaj to działa. Biskup Kalistos też o tym pisze i bardzo w ciekawy sposób. On tam stwierdza, że Wielki Post się rozrósł do obecnych rozmiarów przez to, że to był czas, to była taka ostatnia prosta dla katechumenów. Katechumeni to byli ci, którzy postanowili, że będą chrześcijanami i zaczęli się przygotowywać do chrztu. To po słowiańsku ochlaszenni. Mamy do dzisiaj liturgia ochlaszennych, nie? Liturgia katechumenów. Liturgia tych, którzy się przygotowują do chrztu, bo oni mogli być na tym nabożeństwie boskiej liturgii, ale tylko na tej pierwszej części. Ona się kończyła po lekturze Pisma Świętego i po objaśnieniu tego fragmentu. Po kazaniu oni byli proszeni, żeby opuścić świątynię. Do dzisiaj to słyszymy. Jelicy ochlaszeni i zydicie. Trzy razy jest powtarzane to wezwanie. To też w praktyce było. Wychodzili katechumeni, drzwi były zamykane. Bo zaczynała się liturgia wiernych, która była zarezerwowana tylko i wyłącznie dla już ochrzczonych, dla chrześcijan, bo wszyscy, którzy zostawali, przystępowali do przyczasti. Chodziło o to, żeby nie oszczędni nie przystąpili, bo to jeszcze nie było możliwe. I właśnie, post się rozrastał tak stopniowo, dlatego że katechumeni wraz ze swoimi opiekunami, z mężczyzną mężczyzna, z kobietą kobieta, katechumeni ze swoimi opiekunami przychodzili do cerkwi na nauki. Tym naukom towarzyszyły nabożeństwa, czy nabożeństwom w czasie Wielkiego Postu zaczęły towarzyszyć nauki. I do dzisiaj się zachowały przedchrzcielne katechezy świętego Klemensa. I Klemens był jerozolimski, a aleksandryjski? No, święci z III, IV wieku i późniejszych też. Zostały po nich kazania, takie, że długie, ale właśnie adresowane do tych, którzy się szykowali do chrztu i osób im towarzyszących. Też dużo z tego korzystali. Są te teksty przetłumaczone na polski. Warto. Cyryl Jerozolimski i Klemens Aleksandryjski. To ci święci, te katechezy najbardziej znane. No, między innymi dlatego, że przetłumaczone. Oni je popełnili. Warto po nie sięgać. Warto też w tym czasie Wielkiego Postu wracać do czasów, kiedy my sami zostaliśmy ochrzczeni. No, nie pamiętamy tego, bo nas ochrzcili rodzice, jak byliśmy jeszcze niemowlętami, ale warto się zastanowić nad znaczeniem chrztu w naszym chrześcijańskim życiu. Co ten chrzest spowodował i dalej powoduje? Ta refleksja nam umknęła i dalej umyka, bo w pierwszych wiekach chrzczeni byli dorośli. Nie tylko i wyłącznie dorośli. W listach apostolskich, w dziejach też czytamy, że były chrzczone całe domy. To znaczy, że byli chrzczeni dorośli i dzieci. Właściciele tego domu i służba. Niewolnicy też. Apostołowie, jak nauczali, nauczali po domach. W domach zbierali się sąsiedzi, czy mieszkańcy. W świątyniach też nauczali. Że były chrzty i dzieci, ale klasyczna, weźmy, wersja. Katechumeni, dorośli, zgłaszają chęć przyjęcia chrztu. Zaczynał się okres katechumenatu. Byli, przechodzili nabożeństwa, słuchali fragmentów pisma i ich objaśnień. Mieli swoich opiekunów. Oni się stawali, ci opiekunowie, to byli ich potem rodzice chrzestni. U mężczyzny mężczyzna, u kobiety kobieta. I ci opiekunowie, ci chrzestni rodzice, oni też dzielili się z tymi katechumenami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ale nie we wszystkim. Było ograniczenie i to widać właśnie w tych tekstach kateches. One są podzielone na dwie części. Są katechezy przedchrzcielne i to jest 98 albo nawet 9% całej książki. I są katechezy mistagogiczne, które były wygłaszane już po chrzcie. Te mistagogiczne dotyczące misterium, Eucharystii przede wszystkim, były wygłaszane już po tym, jak się ochrzcili i można im było powiedzieć o tym, co najważniejsze, żeby ich do tego przygotować albo też wyjaśnić wielkie czy największe znaczenie tego właśnie misterium. U Cyryla Jerozolimskiego chyba jest 5 tych mistagogicznych i to kilka kartek na końcu tej książki ze wszystkimi katechezami. Warto między innymi po te teksty, po ten tekst i inne sięgać właśnie, żeby odnawiać w sobie świadomość. No, przez to, że zostaliśmy ochrzczeni jako niemowlęta, nie było tej kolejności. Najpierw nauczanie, a potem misteria. Odwrotna kolejność, która się pojawia. Jesteśmy chrzczeni, a potem rodzice chrzestni biorą na siebie odpowiedzialność, żeby w razie rodzice się nie wyrabiają, biologiczni. Rodzice nauczają, biorą na siebie odpowiedzialność, że dzieci, które trzymali do chrztu, będą znały tekst symbolu wiary i będą żyły zgodnie z tym tekstem, który tak w skrócie opisuje całą naszą wiarę. To jeden z elementów Wielkiego Postu. I to dlatego warto więcej czytać tekstów jak ten o Wielkim Poście i takich jak ten na przykład. Zaraz o nim więcej powiem. Warto też chodzić do cerkwi na te wielkopostne nabożeństwa, bo tam też dużo można usłyszeć tego, co bardzo potrzebne, tego, co bardzo pożyteczne. Ja już od kilku lat próbuję, różnie to wychodzi, ale próbuję w domu, bo w naszych cerkwiach nie są sprawowane wszystkie nabożeństwa cyklu dobowego w czasie Wielkiego Postu i tak na co dzień też. Jest więcej nabożeństw w Wielkim Poście niż w ciągu roku, poza Wielkim Postem, ale to ciągle tylko część, dużo, dużo większej całości. Nabożeństwa cyklu dobowego, wszystkie teksty, które powinny być czytane, wszystkie teksty, które są śpiewane, te nabożeństwa, cały cykl dobowego, zajmują 24 godziny. No dobra. Był taki monaster w Konstantynopolu. Nazywali go ludzie Akemiti. Taki przydomek był. Nie pamiętam, pod jakim był wezwaniem, komu był poświęcony, ale znany powszechnie jako Akemiti, co po grecku znaczy tyle co nieśpiący. Mnisi w tym monasterze sprawowali wszystkie nabożeństwa cyklu dobowego i to była pierwsza godzina dnia, trzecia, szósta i dziewiąta. To była jutrznia i nabożeństwo po jutrzni. Była wieczernia wieczorem i było nabożeństwo środka nocy, polunośnica i po wieczerie. Pełny cykl. Czytali wszystkie teksty, kanony, tropariony, stichiry, które są w różnych księgach liturgicznych rozproszone, to zajmowało im 24 godziny na dobę. Nie wychodzili z cerkwi. Byli podzieleni na grupy. Jedna kończyła, wchodziła następna, czy tam po jednym, po dwóch. Wymiana, żeby nie była taka drastyczna zmiana, że wszyscy wychodzą, nowa grupa wchodzi, jakoś tak płynnie było. Tyle tych tekstów jest. W tych tekstach jest niesamowite bogactwo treści. Ja właśnie próbuję od kilkunastu już lat, jak jestem bociuszka. Nie? Mam triodium postny. To jedna z tych ksiąg liturgicznych z ogromnym bogactwem wiedzy o człowieku i pięknych i cudownych. Właśnie w czasie tych nabożeństw cyklu dobowego to są teksty z jutrzni i z wieczerni przede wszystkim w czasie Wielkiego Postu. One są w tym triodionie. Jak jest wieczernia, to dodawane są te teksty do tych tekstów wieczerni, tych, co zawsze się pojawiają. No i próbuję czytać je w domu. I zacząłem podkreślać miejsca, które tak szczególnie trafiają. Zacząłem od tego, że podkreślałem miejsca, w których pojawia się słowo tropariony, teksty, w których pojawia się post. Różnie bywa. 3, 4, 5 na stronie. No jeden się zdarza przypadek. Dużo tego. Post w tych tekstach, z tych tekstów widać, jakie to bogactwo treści w jednym słowie post. On tam się pojawia w różnych ujęciach. No, dlaczego pościć powinniśmy? Co ten post powoduje? Jeżeli oddajemy się postowi tak rzetelnie, co on może spowodować? I to wszystko jest w różnych kontekstach. Bo każdy dzień tygodnia jest poświęcony komuś albo czemuś wydarzeniu. W piątek wspominamy ukrzyżowanie. Post w kontekście ukrzyżowania jest ukazywany, czy traktowany. Powiązane są... To jest nie do opowiedzenia. No to trzeba spróbować, poczytać. Jestem pod wielkim wrażeniem. Mam już tych wiele miejsc pozaznaczanych. Myślę... Jakby ktoś spróbował to tak na tym podpracować i zebrać to, mógłby być z tego doktorat, habilitacja, ale jeszcze lepiej książkę można by napisać o tym, jak post działa na podstawie tych tekstów. Te teksty to są teksty świętych. Oni są autorami. Różni. I te teksty płynęły z ich doświadczenia i wiedzy i doświadczenia. I to jest niesamowite bogactwo, które nam umyka, bo tych tekstów nie znamy. No. Wy tego trybunału nie macie w domu, nie poczytacie, ale jak macie, to po słowiańsku to trochę trudne miejscami. No, pojawiają się słowa czy frazy, które sprawiają trudności. No, trzeba na tym popracować, ale warto. Zaczęły się u nas już tłumaczenia tekstów liturgicznych na polski. Ja wierzę, że ten proces będzie się rozwijał, rozkręcał i dojdzie w końcu do przetłumaczenia i triodionu postnego na polski i będzie można w domu, w razie nie w cerkwi, poczytać, ale nie będzie można usłyszeć. Cerkiewny kontekst jest lepszy, bo to kontekst modlitewny. No w domu też można się pomodlić, ale czytając te teksty. Ale jak modlimy się razem, przypominają się słowa Chrystusa, gdzie dwoje czy troje zebrane w imię moje, tam jestem pośród was. Wtedy to czytanie tych tekstów, czy słuchanie tych tekstów, takie liturgiczne, wspólne, dużo więcej może spowodować i powoduje.
A Baczuszka, bo ja to myślę, że nie tylko ja, troszkę na innym etapie jesteśmy niż Baciuszka, jeżeli chodzi o zaawansowanie tutaj. Myślę, że nierzadko to trudności są z chęciami na dotarcie do cerkwi, w tym nawet Wielkim Poście. To czy Baciuszka mógłby wskazać, albo inaczej to nazwać, oczywiście, że warto pochodzić na wszystkie i czym więcej, tym być może przekładałoby to się na jakość naszego modlitwy. Ale te czy wieczernie, czy, bo i z różnych powodów nie możemy uczestniczyć w każdym dniu, ale myślę, że warto by było zaznaczyć, gdzie ta nasza obecność by była jeszcze bardziej wskazana.
No przez to, że pracujecie, to takie, że oczywiste, nie ma możliwości pójść do cerkwi w środę czy w piątek, chyba że się zwolni. Nie? Liturgia uprzednio uświęconych darów powinna być celebrowana wieczorem, bo to jest wieczernia połączona z liturgią. Przecież częścią liturgii, tą akurat, kiedy udzielane są, kiedy przystępują wierni do komunii, do pryczastki. To nabożeństwo wieczorne wylądowało rano, bo trudno wytrwać, przez cały dzień nic nie jeść. Ludziom się wydaje, podkreślam, się wydaje ludziom, nam, że trudno, bo nie próbowaliśmy. Jak studiowałem w Nowym Jorku, to tam pierwszy raz się zetknąłem z liturgią uprzednio uświęconych darów po południu, o piątej. Była rewelacja. Się nie jadło przez cały dzień. Ale to nie jest aż takie trudne. A poza tym, to nabożeństwo, tam było po angielsku wszystko. Choć angielski to nie jest mój język ojczysty, ale rozumiałem więcej niż po takim słowiańsku. To też miało swoje znaczenie. Teraz to nabożeństwo tak działa, że nie można się doczekać do następnego tego rodzaju nabożeństwa za tydzień. I też z bractwem studenckim chyba więcej niż 10 lat temu to było. Próbowaliśmy służyć liturgii uprzednio uświęconych darów w takim akademickim gronie. W waszym gronie też można by to spróbować urządzić. Umawiamy się w którejś cerkwi i próbujemy, jak to smakuje wieczorem właśnie. W tym instytucie była grupa studentów z rodzinami. Single szły do stołówki, była kolacja, a studenci z rodzinami przynosili ze sobą coś do jedzenia. Każdy tam przygotowywał. To tak tradycyjne to poprawy, bo tam mieszane bardzo towarzystwo i Grecy, i Słowianie, różni, i Arabowie. I potem schodziliśmy po cerkwi, była taka sala trochę mniejsza od tej. I tam jedliśmy razem obiad, kolację po tym samym dniu i było No niesamowicie. Także są możliwości, żeby ten post radośnie też przeżywać. Wiecie, też jedno z określeń Wielkiego Postu to czas radosnego smutku. Tak paradoksalnie. Tych paradoksów w prawosławiu jest bardzo dużo. Bóg jest tak daleko i tak blisko jednocześnie. Chciałbym powiedzieć między innymi, a może najwięcej o tym, że takie słowo klucz w Wielkim Poście to pokajanie. To słowo się pojawia jeszcze 3 tygodnie przed Wielkim Postem, jak zaczyna być używany triodion postny. Nie od początku, tylko jeszcze 3 tygodnie wcześniej. Jest okres przygotowania do Wielkiego Postu. 5 tygodni trwa. Przygotowujemy się do tego, żeby się przygotowywać. Bo przez Wielki Post się przygotowujemy do Święta Paschy. O tym też można by dużo mówić. Ale właśnie, pokajanie. Pokajanie dwiery otwierdzi mi żyznodawcze. To w tej pieśni słyszymy to słowo jeszcze 3 tygodnie przed. Ono się potem powtarza. To w nabożeństwie jutrzni. Pokajanie, mówiłem, że zaznaczam słowo post w tych tekstach. Pokajanie też tam się pojawia prawie równie często jak post. Pokajanie to cerkiewno-słowiańskie i staro-słowiańskie i staropolskie tłumaczenie greckiego terminu metanoia albo metania. Trudne jest do przetłumaczenia na polski. Na polski je tłumaczył jako pokuta, ale to nieporozumienie, bo to nie jest czy kara, nie tylko skrucha, nie tylko żal. W biblijnych tłumaczeniach to słowo jest tłumaczone jako opamiętanie albo nawrócenie. To metanoia to zmiana sposobu myślenia, zmiana postawy. Jest też tekst biskupa Chrystosa, prawosławne rozumienie pokajania. Na cerkiew.pl powinien być dostępny. Pokajanie to bardzo ważna sprawa, nie tylko w Wielkim Poście, bo chodzi o to też w związku ze spowiedzią i ze wszystkim innym. W jednym z najstarszych chrześcijańskich tekstów, który się zachował, tekst z II wieku zostawia nam, daje nam definicję tego pokajania. W tym tekście pojawia się stwierdzenie, że pokajanie, ta metanoia, to głębokie zrozumienie. Głębokie zrozumienie nas samych, siebie samego. Ale nie tylko tego, zrozumienie nie tylko tego, jakim się stałem, czy jakim jestem przez to, że zgrzeszyłem. Pokajanie to głębokie zrozumienie również tego, jakim powinienem się stać jeszcze. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Obraz już mamy, a do podobieństwa ciągle jeszcze dążymy. Całe nasze życie to dążenie do osiągnięcia podobieństwa do Boga, do Chrystusa, Boga człowieka, nowego Adama, albo do starego Adama, tego pierwszego człowieka, ale jeszcze przed upadkiem. To nasze zadanie. I właśnie pokajanie, głębokie zrozumienie to uświadomienie sobie tego, jacy jesteśmy, jacy się staliśmy przez to, że zgrzeszyliśmy, ale też uświadomienie sobie tego, przypominanie sobie też o tym, jacy być powinniśmy i do czego powinniśmy dążyć. W tekstach ewangelicznych, które się pojawiają w tych okresie przygotowania do Wielkiego Postu, tam jest przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o modlitwie celnika i faryzeusza. Tam jest opowieść o Zacheuszu. Na samym początku jest opowieść o ślepcu, Bartymeuszu. W tych tekstach też pojawia się pokajanie. W przypowieści o synu marnotrawnym i o modlitwie celnika i faryzeusza. To jest książka Człowieka o ikona Trójcy Świętej. Też tekst biskupa Kalistosa. To jest tekst o tym, co w chrześcijaństwie najważniejsze, dogmat o Bogu, w jednym Bogu, ale w trójce osób. I to jest też tekst o tym, co w chrześcijaństwie najtrudniejsze, bo jak to możliwe, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Biskup Kalistos to wyjaśnia. Najlepiej jak to możliwe. On tak ma, że o tym, co trudne, pisze w taki sposób, że to wydaje się takie proste. Człowiek jako ikona Trójcy Świętej. Te książeczki wydała parafia świętego Jerzego. One są na cerkiew.pl na pewno. I ten o poście, i ten o człowieku jako ikonie Trójcy Świętej. W Wielkim Poście szczególnie warto je poczytać.
Dostojno jest jako oistinu, a życia Bogorodicu, Krysną blażenuju i preneporocznuju, i Matier Boga naszego, czesniejszoju cherubim i sławniejszoju bez sravnienia serafim, bez istlenia Boga slova rošuju, sušuju Bogorodicu ťa veličaju.
Co Państwo sądzą o tego typu spotkaniach? Czy Państwa zdaniem są one potrzebne?
No myślę, że spotkania są potrzebne w naszej społeczności prawosławnej, zwłaszcza na Podlasiu, dlatego że była pewna luka niezagospodarowana, bo potencjał jest. Są ludzie w wieku już takim powiedzmy po studiach pracujący, którzy no mają i ochotę i energię do działania i czas i myślę, że dobrze, że takie spotkania się zawiązały.
Uważam, że inicjatywa jest jak najbardziej potrzebna, jest fajna, ponieważ brakowało w strukturach może mojej cerkwi takiego następstwa spotkań z Bractwem Młodzieży Prawosławnej, a to jest bardzo ciekawa inicjatywa dla osób właśnie w przedziale tym wiekom 30-40, żeby mogli się spokojnie co pewien czas spotkać i zintegrować.
Myślę, że tak, jest integracja. Możemy się poznać, wymieniać doświadczeniami.
Myślę, że takie spotkania są bardzo potrzebne, co czego dowodem jest taka duża rzesza ludzi, no bo skoro przychodzimy, tak, to myślę, że też czujemy potrzebę, że po prostu chcemy wspólnie spędzać czas razem w tej grupie wiekowej, no bo jeżeli tak już duża część z nas, która tutaj przypuśćmy nie przychodzi, to myślę, że po prostu pozakładała rodziny, a czegoś takiego brakowało, bo jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Bractwo Studenckie, no i potem była taka duża luka, która wydaje mi się, że potrzebowała zapełnienia, czyli taki spotkanie dla osób dorosłych, aczkolwiek już nie studentów. Także myślę, że są one bardzo przyjemne, bo nie tylko mamy spotkania z duchownymi, również spędzamy wspólnie czas w różnego typu miejscach. Byliśmy na wspólnym kuligu, byliśmy w wspólnej małance, w tego typu imprezach.
Jakie jest ojca zdanie na temat organizowania tego typu spotkań organizacyjnych?
Są bardzo potrzebne. Cieszę się, powtarzam jeszcze raz, cieszę się, że zaczęły się, że się odbywają, bo tego nam trzeba dla integracji środowiska prawosławnych w Białymstoku i tego Białymstoku. One się powinny odbywać gdzie się da, wszędzie. Były czasy w latach 80. No, kiedy takie spotkania odbywały się codziennie i tutaj ich było nawet kilka tego samego dnia. Nie było miejsca. Teraz jest miejsce, ale nie jest wykorzystywane. To z wielu powodów cieszy. Między innymi z tego, że miejsce jest należycie wykorzystywane. Właśnie trzeba nam się spotykać. No, mało nas jest. Jesteśmy mniejszością. W tym stopniu całkiem sporą liczebnie, ale trzeba nam się spotykać właśnie, żeby pomagać sobie tymi spotkaniami, tą świadomością, że choć nas mało, ale jesteśmy i dowiadujemy się przy tych spotkaniach. No, każdy ma jakiś swój temat. Ktoś przychodzi, dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem. Inni też wnoszą wiele od siebie. No, to jest wzajemne ubogacanie się tym, co mamy, tym, co wiemy, naszym doświadczeniem, naszą wiedzą. No, to niezbędne do życia, do dalszego rozwoju, rozwijania się i osobistego, ale też i takiego wspólnego.
Kolejne spotkanie integracyjne dla osób w wieku 30-40+ odbędzie się w piątek 24 marca 2017 roku o godzinie 18:30 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Ojciec Andrzej Kuźma wygłosi prelekcję o ikonie w prawosławiu, ikonoklazmie i oddawaniu czci ikonom. Serdecznie zapraszamy.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.